Rozdział pierwszy. Maria siedziała samotnie pod krzewem gorczycy i zakrywała swoją twarz rękami. Czy wszystkie panny młode tak się czuły, gdy podpisano umowy, wręczono prezenty i przypieczętowano ich przyszłość według woli innych osób? Drżała na myśl o życiu z mężczyzną, którego prawie nie znała. Józef bardzo różnił się od człowieka, którego podziwiała i który od 3 lat był przyjacielem jej ojca. On jest z naszego plemienia, Anno, oznajmił Joachim po spotkaniu z Józefem w synagodze. I wywodzi się z królewskiego rodu Dawida. Czy on jest żonaty? Matka spojrzała na Marię. Ojciec dowiedział się, że Józef szuka żony z plemienia Judy, z rodu Dawida, młodej kobiety o niekwestionowanych cnotach i wierze, i tak oto zaplanowano jej przyszłość. Maria znała ambicje rodziców. Jej starsza siostra Maria wyszła za mąż za Nazarejczyka i rodzice mieli nadzieję, że oddadzą młodszą córkę mężczyźnie z ich własnego plemienia. Oczywiście musiał to być pobożny, życzliwy i zdolny człowiek, który miał zapewnić dach nad głową jej i dzieciom, które mu urodzi. Dlatego Józef, cieśla, był częstym gościem w ich domu. Dlaczego nie znalazł dla siebie młodej kobiety w Betlejem? Zapytała Maria. Po co zadajesz takie pytania? Odparła niecierpliwie matka. Po prostu przyjmij fakt, że Bóg posłał go tutaj, do Nazaretu. Jej ojciec był mniej skłonny wierzyć w to, że Bóg jest głęboko zainteresowany życiem osobistym skromnego stolarza lub biednego człowieka o podupadającym zdrowiu i jego córką, która niedługo osiągnie wiek małżeński. Józef potrzebuje pracy jak wszyscy inni. Seforis się rozrasta i stolarze oraz kamieniarze mogą tam zarobić dużo więcej niż w Betlejem. Mężczyźni rozpoczęli rozmowy o tym małżeństwie, ale kiedy zmarł jej ojciec, przyszłość Marii leżała w rękach matki. Ta zamierzała załatwić tę sprawę tak szybko, jak to możliwe. Ojciec chciał dać ci więcej czasu, Mario, powiedziała, ale czas nie jest twoim sprzymierzeńcem. Jesteś gotowa do małżeństwa, a biorąc pod uwagę nasze okoliczności, nie mamy czasu do stracenia. Rozmawiałam już z Józefem i zgodził się wziąć cię za żonę. Wszystko się poukłada, Mario. Nie zostaniemy pozostawione same sobie. Teraz, kiedy tak siedziała pod krzewem gorczycy, Maria schowała swoją twarz w dłoniach. Czy zostałyby pozostawione same sobie? Bóg obiecał troszczyć się o tych, którzy w Niego wierzą. Maria wierzyła obietnicom Pana. Wszystko, czego kiedykolwiek pragnęła, to być blisko Pana. Jej serce za Nim tęskniło, tak jak jeleń łaknący strumieni wody. Bardzo żałowała, że nie była wśród tych, którzy zostali uwolnieni z Egiptu. Doświadczyli wielkiego błogosławieństwa, mogąc oglądać Boże cuda. Byli pierwszymi, którzy usłyszeli prawo, zobaczyli wodę wytryskującą ze skały i posmakowali manny z nieba. Czasami prawie żałowała, że nie była mężczyzną. Wtedy mogłaby udać się na pustynne obszary Kumran i poświęcić swoje życie Bogu. Czy to młodość czyniła ją niespokojną? Jej głębokie pragnienie życia dla Pana frustrowało ją. Jak mogła kochać Pana Boga całym sercem, umysłem, duszą i z całych sił, a jednocześnie być oddaną mężczyźnie? Jak mogła w pełni kochać Boga i jednocześnie oddawać należny szacunek mężowi? A jednak rozumiała praktyczność małżeństwa. Kobiety były bezbronne. Jakże często słyszała tętent końskich kopyt rzymskich żołnierzy zbliżających się do jej małej wioski Nazaret. Niezliczoną ilość razy widziała ich przy studni, kiedy napełniali swoje bukłaki, a następnie zabierali wszystko, czego potrzebowali zgorzkniałym i uciemiężonym obywatelom. Zdarzało się też, że porywali także młode kobiety, porzucając je potem wykorzystane i zhańbione. Życie młodej dziewczyny pozbawionej ochrony bywało bardzo trudne. Matka Marii uczuliła ją, aby natychmiast uciekała i chowała się, gdy usłyszy odgłos nadciągających koni lub maszerujących żołnierzy. Teraz jej serce przepełniał niepokój, ponieważ usłyszała zbliżających się żołnierzy. Pax Romana, czyli pokój rzymski, przyniósł Izraelowi wszystko oprócz pokoju, ponieważ jej lud walczył z najeźdźcami rzymskimi. Czy nie postąpiłaby rozsądniej, pozostając kobietą niezamężną? Po co wychodzić za mąż i sprowadzać dzieci na ten zepsuty świat? Wielu Hebrajczyków z całych sił zwalczało wpływy helenistyczne, pielęgnując swój żal, podsycając swoją nienawiść, która zamieniała się w przemoc. Inni okazali się zdrajcami i odrzucili Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, przejmując obyczaje najeźdźców. Gdzie w tym wszystkim był Bóg? Maria wiedziała, że miał taką samą moc jak wtedy, kiedy stworzył świat. Czy to była nielojalność z jej strony, że zastanawiała się nad tym, czy jej lud sam sprowadził na siebie tę niedolę? Znała historię swojego ludu. Wiedziała o tym, jak Bóg karcił go w przeszłości, aby zwrócił się do niego. Dlaczego Izrael musi powtarzać swoje nieposłuszeństwo z pokolenia na pokolenie? Ile jeszcze upłynie czasu, zanim Bóg po raz kolejny przyśle im wyzwoliciela? Odkąd pamiętała, słyszała, jak jej lud woła o uwolnienie z rzymskiego ucisku. Pewnego dnia Pan pośle wyzwoliciela, tego obiecanego po odpadnięciu Adama i Ewy od łaski, tego, który wszystko naprawi i odnowi, Mesjasza. Maria codziennie modliła się, aby przyszedł podobnie jak teraz. Modliła się, siedząc w cieniu drzewa gorczycy, zmagając się z pytaniami, których nie była w stanie zrozumieć. Rozdarta pomiędzy niespokojnym światem wokół niej, a własną, zaplanowaną przyszłością, Maria wołała o Zbawiciela. O Panie, kiedy wyślesz nam Wyzwoliciela? Uratuj nas przed obcym ciemiężycielem, przed tymi, którzy noszą złote bożki, arogancko ogłaszają swojego kapryśnego cesarza Bogiem. Musi zaprzestać tej walki. Poślubi Józefa. Sprawa jest rozstrzygnięta. Maria szanowała matkę i zamierzała okazać jej posłuszeństwo. O Panie Boże Izraela, nie rozumiem tych rzeczy. Czy to źle chcieć należeć do Ciebie? Moja dusza tęskni za Tobą. Pomóż mi być posłuszną i stać się odpowiednią żoną dla Józefa, bo jesteś suwerenny i wierzę, że to Ty wybrałeś dla mnie tego mężczyznę. Uczyń mnie kobietą według własnego serca. Stwórz we mnie czyste serce i odnów we mnie właściwego ducha. Poczuła dziwne mrowienie na skórze. Podniosła głowę i zobaczyła stojącego przed nią mężczyznę. Z przerażeniem patrzyła na niego, bo nigdy wcześniej nie widziała nikogo takiego jak on. Czy to słońce oświetlające go od tyłu powodowało, że wyglądał przerażająco? Bądź pozdrowiona, kobieto pełna łaski. Pan jest z tobą. Z drżeniem siedziała nieruchomo i w milczeniu rozważała jego słowa. Zamknęła oczy, po czym je otworzyła. Nadal tam stał, patrząc na nią z życzliwą cierpliwością. Co oznaczało to powitanie? Czy nie wszyscy wybrani przez Boga byli obdarzeni łaską? I dlaczego powiedział, że Pan jest z nią? Czy to sam Pan? Napełnił ją strach i ponownie zamknęła oczy, ponieważ wiedziała, że każdy, kto spojrzy na Pana, umrze. Nie bój się, Mario, bo Bóg postanowił Cię pobłogosławić. Wzruszenie ścisnęło ją za gardło, zaskakując ją, bo niczego nie pragnęła bardziej niż podobać się Bogu. Ale Pan wiedział, że nie zasłużyła sobie na to. Zarumieniła się, przypominając sobie, że jeszcze przed chwilą odrzuciła pomysł poślubienia Józefa, chociaż on kochał Boga tak samo jak ona. A teraz przepełniała ją radość ze względu na słowa, które usłyszała od tego mężczyzny. Nieznajomy podszedł bliżej i pochylił głowę w jej stronę. Staniesz się brzemienna i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Jezus. To imię oznacza Pan zbawia. Anioł mówił dalej. Będzie wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego. A Pan Bóg da mu tron jego przodka Dawida. On będzie królował nad Izraelem na wieki, a jego królestwo nigdy się nie skończy. Maria przełknęła ślinę, jej umysł próbował przetworzyć treść słów wypowiedzianych przez anioła, że to ona ma urodzić Mesjasza. Gdy tylko wypowiedział te słowa, zaatakował ją chór mrocznych głosów. Ty? Dlaczego Pan miałby wybrać kogoś tak mało ważnego? Mesjasz nie wyjdzie z łona zwykłej nazareńskiej wieśniaczki. Te myśli są wielkim złem. Jak ktoś tak niegodny może nawet ośmielać się wyobrażać sobie, że może porodzić Mesjasza? Zignoruj tego szaleńca, odwróć od niego swój wzrok, odrzuć to, co mówi, zamknij oczy, nic nie mów. Jednak usłyszała również inny cichy głos, który znało jej serce. Jaka jest twoja odpowiedź, Mario? Stała w miejscu i patrzyła na anioła. W jaki sposób urodzę dziecko? Przecież jestem dziewicą. Anioł uśmiechnął się czule. Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Tak więc dziecko, które urodzisz, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Ponadto twoja krewna Elżbieta mimo podeszłego wieku zaszła w ciążę. Ludzie mówili, że jest niepłodna, ale ona jest już w 6. miesiącu życia. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Maria odetchnęła z uśmiechem. Co za wieści. Wiedziała, że Elżbieta zawsze pragnęła urodzić dziecko. Z Bogiem nie było rzeczy niemożliwych. Elżbieta była jak Sara, która urodziła Izaaka w podeszłym wieku. Będzie jak Anna, która oddała swojego syna Panu. Ta wiadomość sprawiła, że wiara Marii bardzo się wzmocniła. Chciała pobiec do Elżbiety i zobaczyć na własne oczy ten cud, ale anioł stał przed nią w milczeniu, czekając na jej odpowiedź. Jeśli się zgodzi, zostanie matką długo oczekiwanego Mesjasza. Zupełnie nie wiedziała, dlaczego Pan wybrał właśnie ją, aby wypełniła część jego wielkiego planu. Była niewykształcona, biedna i mieszkała w zapadłej wiosce, którą większość Żydów pogardzała. Wybory Boga bywają często zaskakujące. Wiedziała o tym, słuchając fragmentów pisma odczytywanych w synagodze. Bóg często używał najbardziej niegodnych ludzi, by wypełniali jego plan. Nie liczyło się to, kim była. Bóg zrealizuje swoje plany według swojego zamysłu. Anioł Pański prosił ją, aby była częścią Bożego planu i wszystko w jej sercu i duszy wykrzykiwało radosne tak. Czy naprawdę myślisz, że możesz być matką Mesjasza? Czy myślisz, że będziesz wiedziała, jak wychować Syna Bożego na Króla Izraela? Ponownie odezwały się mroczne głosy. Nie. Nie wiem, jak to wszystko zrobić, odpowiedziało jej serce. Ale Bóg wie. Zbierając się na odwagę, Maria podniosła wzrok. Oto ja, służebnica Pańska, wyciągnęła ręce. Jestem gotowa przyjąć wszystko, co Bóg dla mnie przygotował. Niechaj wypełni się wszystko, co powiedziałeś. Gdy tylko podjęła decyzję, anioł zniknął. Była nieco skonsternowana. Gdyby powietrze wokół niej nie drżało, wzięłaby to wszystko za wytwór swojej wyobraźni. Trzęsąc się, przycisnęła dłonie do piersi, ale przypomniała sobie słowa anioła, żeby się nie obawiała. Odetchnęła z ulgą, uklękła i wzniosła twarz i ręce ku niebu. Panie, bądź wola Twoja. Nagle ujrzała schodzącą chmurę i poczuła dziwne mrowienie na skórze. Położyła ręce na sercu. Obłok spłynął na nią i ją osłonił. Zamykając oczy, wdychała zapach wiosennych kwiatów, ziemi i nieba. Nabrała powietrza i wstrzymała oddech. Przez krótką chwilę wszystko stanęło w bezruchu i zapadła całkowita cisza. W łonie biednej wieśniaczki z zapadłej wioski w Galilei Bóg Syn został poczęty z nasienia Adama. Józef spojrzał na Marię z naganą. Jak możesz oczekiwać, że uwierzę w taką historię? Wszystkie jego nadzieje na świetlaną przyszłość runęły. Nigdy nie pomyślałby, że dziewczyna taka jak Maria, młoda, urocza, gorliwa dla Boga, może zdradzić go w tak odrażający sposób. Jego narzeczona jest w ciąży. Był wstrząśnięty, zamknął oczy, walcząc z gwałtownymi uczuciami i okrutnymi myślami wypełniającymi jego umysł. Potęp ją, pozbądź się jej, zgłoś sprawę rabinowi, niech ją ukamienują. Nie, zawołał, zasłaniając uszy dłońmi. Otworzył oczy i zobaczył Annę, matkę Marii, która siedziała skulona w kącie i płakała. Tylko Maria była spokojna. Uwierzysz, Józefie, powiedziała łagodnie. I popatrzyła na niego swymi ciemnymi, niewinnymi oczyma. Uwierzysz. Wiem, że tak się stanie. Jakim cudem była taka spokojna? Przecież mógł ją zabić jednym słowem.